Dziękuję za modlitwę. Dzisiejszy temat brzmi: pokonaj lęk Twojego prześladowcę. Pokonaj lęk Twojego prześladowcę. Lęk jest emocjonalnym zjawiskiem powszechnie znanym. Lęk jest prześladowcą nas samych, naszych przyjaciół, wierzących osób i jest prześladowcą całego Kościoła. Tak wiele zależy od tego, czy uporamy się z lękiem, który nam towarzyszy. Lęk, niezależnie od nawrócenia, od dojrzałości, atakuje każdego wierzącego człowieka. Mówi, że to się nie uda, nie wysilaj się, na pewno sobie nie poradzisz. Lęk to jest siła, która jest siłą destrukcyjną, niezależnie od tego, jaką mamy znajomość Pisma Świętego, jakie mamy doświadczenie. Wydawać by się mogło, że wierzący ludzie, znający Jezusa Chrystusa, nie podlegają destrukcyjnej mocy lęku. A jednak jest inaczej. Biblia przewidziała, że lęk będzie nas atakował, będzie obecny w naszym życiu i się wypowiada na temat lęku. W Księdze Izajasza, w 44 rozdziale i 8 wersecie czytamy. Izajasz 44, 8. I nic mniej, ni więcej. Izajasz, prorok, napisał: nie trwóżcie się i nie lękajcie się. Bóg przez Ducha Świętego przewidział ten stan obecności lęku w naszym życiu i dlatego napisał te słowa, by ktokolwiek czytał z wiarą, mógł czerpać mądrość, jak ma postępować. Lęk to destrukcyjna siła, która jedynie jest do zaakceptowania w niewielu przypadkach, takich jak bojaźń przed Bogiem lub przed skutkami naszych zaniedbań. Lęk to negatywny stan emocjonalny związany z przewidywaniem nadchodzącego zła lub porażki. Lęk staje się patologiczny, gdy stale dominuje w zachowaniu. Czasami wydaje się tobie, że mógłbyś coś zrobić, ale nagle nie wiesz dlaczego, nie masz chęci do tego, żeby dalej pójść, żeby spełniać swoje marzenia, żeby pójść za głosem Bożym i nie zdajesz sobie sprawy z tego, że to lęk ci podpowiada, nie demon, nie osoba szatana, chociaż on też może wpływać na nasze poczucie bezpieczeństwa czy lęku. Ale to lęk, jeśli pojawi się ta myśl, że tobie się nie uda, nawet w Jezusie Chrystusie, ona tobie ogranicza ręce, pole działania, pole widzenia i już na samym wstępie bardzo trudno tobie jest przejść do etapu rozwoju. Lęk to jest siła, która wpływa na nasze myślenie i postępowanie. Ludzie lubią gromadzić różne rzeczy, ubrania, narzędzia, książki, torebki. Niektóre kobiety mają dużo butów i to czasami jest dobre. Czasami jest to dobre. Ale czymś mega arcyzłym jest gromadzenie w sobie lęku. Jeśli możesz wszystko gromadzić, ale jeśli w sobie gromadzisz i hodujesz i pozwalasz sobie na rozwój i obecność lęku, wtedy to gromadzenie jest złe. Zastanówmy się, tak naprawdę, czego się lękamy? Pomyślcie przez chwilę o swoim życiu, a powiem wam, że na pewno lękacie się. Jeśli ktoś powie, że nie, to może teraz, w tej chwili nie, ale w całym twoim życiu, tak jak w życiu apostołów, uczniów, pierwszych uczniów Jezusa Chrystusa, lęk był obecny. Pomyśl o swoim lęku. Czego on dotyczy? Lęk przede wszystkim koncentruje się na przyszłości. Na przyszłości. Oczywiście, myślimy o przeszłości, ale też najczęściej ta przeszłość, obawiamy się, żeby ta przeszłość nie wpłynęła na przyszłość. Też myślimy o obecnym, teraźniejszym czasie, ale zauważcie, nawet w jednostkach czasu myślimy o tym, co będzie za minutę, za dwie, za 10 godzin. Ciągle, bardzo często nasze myśli kierują się ku przyszłości i lęk nierozerwalnie jest powiązany z przyszłością. A przecież przyszłość to nasz rozwój. Przyszłość to nasze doświadczenie Ducha Świętego. Przyszłość to nasze życie. Jak bardzo ważne jest to, aby nie lękać się przyszłości. Możecie powiedzieć amen. Amen. Ludzie wierzący boją się śmierci, choroby, braków pieniędzy, utraty pracy, braku małżonka, boją się wojen, polityki. Wielu, wielu sfer dotyczy lęk. Boimy się tego, nawet prozaicznego, co będziemy jedli, co będziemy pili. Jezus odniósł się do tego lęku. W Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale i 29 wersecie czytamy: więc i wy nie pytajcie się o to, co będziecie jeść i co będziecie pić. I nie martwcie się przedwcześnie. Chciałoby się powiedzieć, z całym szacunkiem do tego wersetu Biblii, ale to zdanie nie wystarczy, żebyśmy uporali się z lękiem. Tak, Biblia mówi, żebyśmy się nie zamartwiali, ale czy to wystarcza? Nie, dlatego że lęk jest obecny w naszym życiu nadal. Coś trzeba przeżyć, czegoś trzeba doświadczyć, by lęk nie był naszym prześladowcą. Znam historię pewnego człowieka, z którym rozmawiałem. Przyjechał do mnie kilka razy, blisko domu, takim super samochodem BMW. Pracował na zachodzie Europy i rozmawiał ze mną o przyszłości. Inwestował swoje życie w przyszłość. Chciał więcej zarabiać i rzeczywiście w tym zawodzie i w tym kraju dorobił się bardzo dużej sumy pieniędzy. Myślał ciągle o przyszłości i nagle zmarł. Niedawno zmarł. Był młodym człowiekiem. I myślenie o przyszłości, się obawiał tej przyszłości bardzo, a nie pomyślał, że ta przyszłość go bardzo, ale to bardzo zaskoczy. Nie w tym kierunku celował, bo myślał, że przyszłość będzie dobra, kiedy zapewni sobie duże pieniądze, kiedy zbiera odpowiednią sumę pieniędzy, jednak nie. Przykład tego człowieka. Mówi mi, żeby nie żyć przyszłością i nie zamartwiać się. Ale co tam moi znajomi i nasi znajomi? Spójrzmy, co Biblia mówi o lęku jeszcze głębiej. Pismo Święte podaje wiele przykładów lęku w życiu ludu Bożego. Jednym z najbardziej znanych przykładów jest lęk, kiedy lęk pojawił się u apostoła Piotra, kiedy chodził po wodzie, kiedy zmierzał do Jezusa. Tam główną postacią był lęk. Lęk. Przeczytajmy tę historię, która jest zapisana w Ewangelii Mateusza w 14 rozdziale od 25 wersetu do 31. Mateusz, 14 rozdział, od 25 do 31 wersetu będę czytał. A o czwartej straży nocnej, która to mogła być godzina? Ktoś zna tę terminologię? Co za tym się kryje, czwarta straż nocna? Czy ktoś zna? Nie, nie, nie chodzi o strzelanie. Kto zgadnie? Dobrze. Kiedy Rzymianie już opanowali całą Europę i północną Afrykę, mieli taką zasadę, by pilnować miasta, własność, i podzielili to na cztery takie straże. Co trzy godziny się zmieniali. Od 18 do 21, od 21 do 24, od 24 do 3 i od 3 do 6, czyli między 3 a 6 rano, między 3 a 6 rano, dalej czytamy, przyszedł do nich, idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa. Ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział, ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr, odpowiadając mu, rzekł, Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł, przyjdź. I Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i zwrócił uwagę, i przyszedł do Jezusa. Piotr usłyszał głos Jezusa, który brzmiał przyjdź, i szedł do Jezusa. Badacze tego tematu mówią, że około 40 metrów. Wyszedł z łodzi i szedł do Jezusa. Tylko na jedno słowo, przyjdź. Ale co dalej się działo? A widząc wichurę, nagle pojawiła się wichura, zląkł się. I lęk, co spowodował? I gdy zaczął tonąć, zawołał, mówiąc, Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł. Jezus był zdegustowany apostołem Piotrem, był zdegustowany. I mówi, o małowierny, czemu zwątpiłeś? Zadziwiająca historia, w którym głównym bohaterem był lęk. Gdyby nie lęk, może byśmy nie opowiadali w ogóle tej historii. Nagle apostoł Piotr zaczął się topić. Czy to w porządku, żeby zachęcać kogoś, żeby chodził po wodzie? Na głębokim poziomie wody? Nie, chyba że to jest Jezus. Dlaczego chodzenie po wodzie jest tak wyjątkowe? Bo możemy pływać, swobodnie ludzie pływają, ale już z chodzeniem jest inaczej. Potrzebujemy cudu i to niemałego, nie byle jakiego. Piotr wyszedł z łodzi i szedł do Jezusa około 400 metrów. Ja tak w skrycie, jeśli będzie wesele baranka i będę miał dostęp do Piotra, zapytam się go o wrażenia. Jak to było po 10 metrach, po 20, po 30? Oczywiście mogę podjąć ten temat, bo będziemy rozmawiać miliardy lat, miliardy. Dalej w tej historii dowiadujemy się, że apostoł Piotr doszedł do Jezusa na odległość wyciągnięcia ramienia. I dowiadujemy się też, że Piotr zaczął się topić i zawołał, Panie, ratuj mnie. Jak gdybym tak szedł 40 metrów po wodzie, i bym doszedł do samego Jezusa, nie wiem, czy bym wątpił, bo już doświadczenie 400 metrów by zrobiło swoje. Być blisko Jezusa, wiecie, patrzeć Mu w oczy i na wyciągnięcie ramienia i nagle słyszy wicher, fale, jak wicher to i fale się pojawiły i Piotr nagle zwątpił, bo łatwo mu było iść, kiedy tafla wody była spokojna. Ale kiedy już zaczęło się burzyć, kiedy te fale się pojawiły, nagle nastąpiła zmiana. Nastąpiła zmiana, dramatyczna zmiana. Dlaczego apostoł Piotr zaczął się topić? Klucz tej odpowiedzi poprawnej jest zawarty w lęku. Ogarnął go po prostu lęk. A kiedy się pojawił lęk? Kiedy nie patrzył na Jezusa, nie patrzył na swoje doświadczenie chodzenia po wodzie i przeżycia cudu, tylko skoncentrował się na wichurze i na falach, które miały miejsce, kiedy wzburzyło się jezioro. Zobaczcie, jaka dziwna sytuacja, jakie dziwne wydarzenie. Jezus nie pomógł Piotrowi, by stanął bezpiecznie i nie topił się. Doświadczenie przejścia iluś tam metrów też mu nie pomogło, bo lęk wszystko zburzył, wszystko, co było konstruktywne dla tego przeżycia. To jest lęk, to destrukcyjna moc. Lęk sprawił, że nie dopełnił się cud, który miał się wydarzyć. Ale pomyśl o tym, jak wyglądałaby historia Kościoła, gdyby Piotr wytrwał do końca, chodząc po wodzie, tak jak Jezus. Gdyby się nie topił, by normalnie chodził i by wrócił z Jezusem do łodzi sobie, razem, w parze. Co by się stało w historii Kościoła i co by się stało w twoim życiu i moim życiu? Jezus już nigdy nie zachęcał uczniów do chodzenia po tym wydarzeniu po wodzie. Również Piotr, nikogo nie czytam o tym, żeby zachęcał do chodzenia po wodzie. Nikt z uczniów po tym wydarzeniu już nie prosił więcej Jezusa, mówiąc, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Gdy Piotrowi udałoby się chodzić po wodzie bez przeszkód, to historia wyglądałaby inaczej niż obecnie. Czy byłoby lepiej? Myślę, że tak i nie. Czy twoje życie wyglądałoby inaczej? Może tak, może nie. Dzisiaj mógł powiedzieć, słuchajcie, możemy czynić wielkie cuda, tak jak Piotr doszedł po wodzie do Jezusa i wrócił z nim do łodzi. Ale nie mogę tego powiedzieć, bo Piotr się topił, nie wrócił wraz z Jezusem do łodzi. Wielu ludzi by się pogubiło, wołałoby do Jezusa, aby kazał im coś zrobić, czego Jezus już by nie chciał uczynić. Pewnego dnia dwie kobiety wierzące zdecydowały i miały pragnienie i silne przekonanie, że przejdą przez wody rzeki na drugi brzeg. Mówiły o tym znajomym i w umówiony dzień przy tłumie ciekawskich ludzi stanęły nad brzegiem rzeki. I tak jak powiedziały, zrobiły pierwszy krok, drugi, trzeci, ale ciągle chodziły po dnie. Kiedy już doszły do kolana, dalej szły. Po pas, po szyję. I wiecie, co się stało? Kiedy już były zanurzone na głębokość szyi, nie cofnęły się. Dalej szły. I historia tych dwóch wierzących kobiet była smutna, tragiczna. Utopiły się. Było wielu ciekawych ludzi, ciekawskich ludzi, gapiów i zaczęli o tym opowiadać. I dzisiaj mogę tę historię przytoczyć. Co to było? Czy była to niepohamowana brawura, determinacja, odwaga, głupota lub brak wiary? O, odpowiedzi może być wiele. Ale wróćmy do Piotra. Dlaczego Piotr zwątpił i zaczął się topić, gdy był już blisko Jezusa? Tak często mówimy, że bądź blisko Jezusa, a twoje życie będzie inne, lepsze. Nigdy nie będziesz miał porażki. A przecież Piotr był blisko Jezusa. Czy to jest prawda? Oczywiście. Inaczej jest, kiedy mówimy o Duchu Świętym. Kiedy trwamy w Chrystusie i w Duchu Świętym, moc Boża działa w naszym życiu. Ale ta historia mi mówi jedno, że można być blisko Jezusa, ale ponieść można porażkę. Bo Piotr spojrzał na wichurę, spojrzał na falujące jezioro, a kiedy pojawił się lęk, automatycznie stracił wiarę. Kiedy pojawia się lęk w naszym życiu, to niezależnie, czy to tak, mamy świadomość, czy nie, to sieje destrukcyjną moc do naszej, wobec naszej wiary. Tracimy wiarę, a zaczyna się od lęku. Tak niewinnie. Jeśli nie chcesz się lękać, nie trać wiary. Jeśli nie chcesz stracić wiary, nie lękaj się. To jest bardzo ważna myśl. Jeśli nie chcesz lękać, nie trać wiary. Jeśli nie chcesz stracić wiary, nie lękaj się. Znajomość Jezusa nie gwarantuje chodzenia po wodzie, przezwyciężania grzechu, przezwyciężania przeciwności, bo możesz się skoncentrować na czymś innym niż na Jezusie, chociaż znasz Jezusa. Tak, możesz być blisko Jezusa i topić się w problemach, w grzechu, możesz ponosić porażki w dziedzinie finansowej, w małżeństwie, pracy i w szkole i w domu. Więc gdzie leży klucz, sedno tego, by zwyciężać to, co biologiczne i cielesne, by się nie topić? Odpowiedź leży w zrozumieniu wypowiedzianego zarzutu wobec Piotra. Jezus tak naprawdę był rozczarowany Piotrem. Ktoś, kogo on wezwał, żeby szedł po wodzie, był blisko niego. Już miał doświadczenie chodzenia. To nie był pierwszy krok, kiedy wyszedł z łodzi. Nie, już dużą odległość pokonał. I nagle, kiedy był bardzo blisko Jezusa, nagle zaczął wątpić. Było przykro Jezusowi. Nawet go skarcił, czytamy o tym. Czy Jezus skarci Piotra za brak wiary? Tak. Zwątpił, co jest synonimem braku wiary, ale w co zwątpił Piotr? Czy Piotr zwątpił w obecność Jezusa? Przecież Jezus był w ciele blisko niego. Nie, on nie zwątpił w obecność Jezusa. On wierzył w Boga i wcale nie musiał się wysilić, żeby wierzyć w Jezusa, bo Jezus był blisko niego. Za co więc skarcił Jezus Piotra? Czy zapomniał Piotr, że Jezus mu powiedział przyjdź? Też nie, wątpię. Minęło, nie wiem, kilkanaście sekund, zanim Piotr doszedł do Jezusa. Jeszcze pamiętał to słowo przyjdź. Jednak Piotr zwątpił w możliwość chodzenia i utrzymania się na wodzie, że uda mu się do końca utrzymać na powierzchni wody, to była już odpowiedzialność Piotra, sprawa Piotra. Bo gdyby było inaczej, gdyby nie był za chodzenie po wodzie odpowiedzialny Piotr, on by się nie topił. Co miał uczynić Piotr? Do samego końca miał nie wątpić. Czy Jezus miał moc podtrzymać Piotra na wodzie? Tak. Lecz Bóg działa nawet w najbliższej obecności, zależnie od wiary człowieka. Znam ludzi, Wyobraźcie sobie, którzy piją alkohol, biorą narkotyki, prowadzą grzeszne życie, bo mówią, że modlą się do Boga, a Bóg ich nie uwolnił. Ej, to jest twoja odpowiedzialność. Bóg daje możliwości, a ty masz w to wierzyć. Bo często idziemy na skróty. Nie chcemy walczyć z grzechem. Nie chcemy walczyć tak jak Jezus, tylko czekamy, aż coś się stanie na pstryknięcie palców. Nie, nie. Nasza odpowiedzialność polega na tym, że mamy przemienić swój sposób myślenia i ufać Bogu, wierzyć Bogu. Czytamy, jak bardzo ważne jest to, czy wierzymy, czy nie, w liście Jakuba w 1 rozdziale, w 6 i 7 wersecie. Jakub, 1 rozdział, 6-7. I apostoł Jakub pisze tak, odnośnie odpowiedzialności ludzi wierzących. Człowiek wierzący niech prosi z wiarą, bez powątpiewania, bo kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Jakub miał takie doświadczenie, żeby coś otrzymać od Pana, nie można wątpić, tak jak zwątpił Piotr. Otrzymamy od Pana moc niezbędną do pokonywania niemożliwego, ale zależne jest to od naszej wiary i spolegania na Bogu, na Jego mocy. Bóg ciągle pragnie czynić cuda. Chce usunąć z twojego życia lęk. Przecież mówi, nie bójcie się, nie lękajcie się. Dlaczego więc lęk jest obecny w twoim życiu i w moim życiu? Pozwalamy na to. Może być tak, że do końca dni lęk, ten destrukcyjny lęk, który wiąże duchowe gardło, ściska duchowe gardło, że trudno w ogóle wierzyć, że będzie rozwój, pomnożenie czegokolwiek, może być obecny, gdy na to pozwolimy. Lęk to ogromna destrukcyjna siła, ciągle krąży nad naszymi głowami. Jak pokonać lęk przed przyszłością? Nie zaakceptować tego, nie tolerować tego. A kiedy się już pojawi namiastka lęku, zwalczyć go osobą. Nie swoimi wysiłkami, osobą Jezusa pokonasz każdy lęk. Kiedy zaufamy Bogu, damy wiarę w Jego moc, to zobaczymy wielkie rzeczy. Lęk ustąpi. Kiedy lęk ustąpi, pokonasz grzech. Spełnisz duchowe marzenia. Nie będziesz się bać śmierci. Nie będziesz się bać problemów finansowych. Kiedy pokonasz lęk, to już automatycznie będzie obecna wiara w twoim życiu, a wiara sprawi, że twoja rodzina będzie funkcjonować lepiej, inaczej. Będziesz cieszyć się życiem. Ja znam ludzi wierzących, którzy nie cieszą się życiem. A co smutniejsze, że nie cieszą się też życiem w niebie. Bo gdyby oni jeszcze cieszyli się z tym, co będzie w raju, o, ale ani tu się nie cieszą, ani tam się nie cieszą. Dlaczego? Bo lęk jest obecny w ich życiu. Lęk, ciągle lęk ściska ich serca i duszę. Nawet kiedy już będzie lęk pokonany, nawet jeśli znajdzie się w ciemnej dolinie życia, zła się nie ulękniesz, bo Pan będzie z tobą. Nie poddawaj się lękowi, to jest twój prześladowca. Przecież chcesz zmian i rozwoju, pomnożenia twoich wysiłków i starań. Ale uważaj na lęk. Takie niby mało co obecne, niedostrzegalne, ale lęk przed przyszłością niszczy życie osobiste, jak i całego zboru. Jeśli chcemy rozwoju, a mówimy o tym, jeśli chcemy pomnożenia grup, pomnożenia służb, chcemy, żeby ludzie tutaj przychodzili i doznawali czegoś niezwykłego i żeby liczba wierzących wzrastała, się pomnażała, musimy się uporać z lękiem. Jak ich przyjmiemy, jaką będziemy mieli salę, czy będziemy mieli odpowiednich liderów, żeby grupy domowe dobrze funkcjonowały. Lęk. Lęk to jest siła destrukcyjna, jeśli go pokonamy. Ta przyszłość tego zboru i twojego życia osobistego będzie błogosławiona. Dlaczego? Dlatego, że nawet kiedy będą trudności, ty się nie poddasz lękowi i będziesz parł do przodu. Lęk wyolbrzymia problemy tam, gdzie ich nie ma. Kiedy, powiem wam przykład z mojego życia, kiedy tutaj rozważaliśmy, żeby przedłużyć tą salę, wyobrażacie sobie, że kiedyś było tylko do tego miejsca? I tutaj bym mówił i tam by ludzie wszyscy byli przesunięci. Ja się bałem wszystkiego. O nie, to teraz po co inwestować? Bałem się, że nie poradzimy sobie finansowo. Bałem się, że naruszymy taki porządek, zburzymy wiele myśli, ale Janusz, w nawiasie pastor Janusz, nie bał się, podziwiałem go, nie wszystko w nim jest super. Ja wiem czasami więcej niż wy, oj, 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 no bo się znamy lata, tak? Ale nie bał się i dzisiaj mamy możliwości większe, lepsze. To jest tylko namiastka tego, co robi lęk. Lęk by mocno nas ograniczył. Gdyby nie było człowieka, który by się nie bał, byśmy byli w innym miejscu. I tak samo wy, jako liderzy grup, jako liderzy służb, w ogóle jako duchowi rodzice, w ogóle jako chrześcijanie, jako nawróceni ludzie, kiedy poradzimy sobie z lękiem, poradzicie sobie z lękiem, Bóg będzie błogosławił. Będzie rozszerzał horyzonty i zobaczymy rzeczy, o których nawet sobie nie wyobrażamy. Tylko ufaj Bogu, wierz, a zobaczysz cuda. Bóg do ciebie mówi tak, jak do Jozuego. Bóg nie zmienia zdania. On ciągle jest taki sam. Śpiewamy. Bóg jest dziś taki sam. I on co mówi? Nie bój się i nie lękaj, bo Pan Bóg twój będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Powstańcie proszę. Będziemy się modlić.